To powiedz mi, jaką teraz książkę czytasz?
Połówka żółtego słońca.
A to jaki ma to związek z
To nie ma
giełdą?
żadnego związku z giełdą.
No dobrze, no ale dzisiaj będziemy rozmawiać o książkach giełdowych. To jest podcast 21% rocznie, jak inwestować. Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Paweł Biedrzycki. To jest podcast 21% rocznie. Ze mną jest nasz drugi gość specjalny, Grzegorz Zalewski.
Dzień dobry, witam.
No i dzisiaj mamy kolejny specjalny podcast tematyczny. Tym razem będziemy mówili o tym, jakie książki o inwestowaniu i giełdzie warto czytać. Zanim powiesz coś o sobie, ja powiem, że Grzegorz jest bardzo mocno osadzony jakby w tej dziedzinie książek. Napisałeś, z tego co ja wiem, dwie książki na temat inwestowania i giełdy, ale to nie są jedyne twoje książki. Dwie na temat inwestowania i giełdy. Kilka co najmniej wydałeś książek, więc myślę, że sporo na ten temat możesz powiedzieć.
No tak, no książkami zajmuję się, mogę powiedzieć, od dzieciństwa, znaczy jestem namiętnym czytelnikiem. Z różnych powodów stało się tak, że kilka mam za sobą napisanych, plus niezliczoną ilość jakichś tam artykułów, czy kiedyś gazetowych, czy teraz blogowych. No i od 6 bodaj lat prowadzę wydawnictwo, które początkowo było wydawnictwem koncentrującym się wyłącznie na książkach finansowych i giełdowych, a teraz zajmujemy się jeszcze trochę innymi rzeczami niezwiązanymi z rynkiem giełdowym.
Czyli dywersyfikujecie się.
Tak,
tak też można powiedzieć. No dobra, to powiedz mi, czy pamiętasz swoją pierwszą książkę o giełdzie, ale taką, jaką przeczytałeś?
trudno powiedzieć, czy to była książka, bo ona się ukazała dopiero jako książka później. Były to w odcinkach puszczana książka Andrzeja Sopoćko. Pamiętam tytułu o inwestowaniu na giełdzie, które Rzeczpospolita drukowała w 1993 roku na zielonych stronach. Ja to wszystko wycinałem i przez wiele, wiele lat nawet te wycinki miałem zebrane i jakoś tam zbierane. Mimo tego, że z perspektywy czasu patrząc, to jest tego przykład tego, jak nie powinna w ogóle wyglądać książka o inwestowaniu.
Aha.
No bo tak naprawdę to była, nie wiem, jakaś tam praca naukowa albo
Tak.
praca dla tych, którzy chcieli zdawać egzamin maklerski, tak? Bo przeciętnego inwestora zupełnie nie interesuje to, że jego pieniądze są na koncie blokowanym 110 i z czego
No tak.
składa się, nie wiem, izba rozliczeniowa.
Tu, tak? Tutaj trzeba zaznaczyć, że Andrzej Sopoćko to jest taki autorytet naukowy w dziedzinie finansów i giełdy w Polsce.
Znaczy,
tak? Więc
warto znać ten kontekst. To jest 93 rok. Właściwie nie ma nic na ten temat. Nie ma tylu książek, ile teraz, czy tam nawet 10 lat temu, więc wszyscy wyczekiwali czegokolwiek o tym, żeby dowiedzieć się, jak ten organizm działa. I taką rzeczą stojącą absolutnie po drugim stronie spektrum tego, jak powinno pisać, to była książka, prawdopodobnie jedna z pierwszych, którą przeczytałem, jeśli nie pierwsza w całości. To była książka znana Komara sztuka spekulacji, która się ukazała też w 93 albo 94 roku i jak na dzisiejsze czasy miała nakład w sumie chyba 60 tysięcy egzemplarzy sprzedanych było, co jest ogromną ilością. Maleńka książeczka, która do dziś mam stamtąd jakieś tam cytaty i notatki, bo Zenon Komar jest strasznym gawędziarzem i anegdociarzem. Notabene po latach udało nam się wydać tą książkę już w ramach mojego wydawnictwa w wersji wznowionej, poszerzonej i z maleńkiej książeczki, która miała, nie wiem, czy ze 100-120 stron, udało nam się wydać 2 tomy takiego kompendium o inwestowaniu i o giełdzie, zachowując absolutnie charakter tego gawędziarstwa autora.
No bo tutaj poszukujemy takiego balansu między tą kwestią merytoryczną i techniczną, a zawsze jednak taką kwestią praktyczną, jeśli chodzi o inwestowanie, tak?
To jest jak z każdą rzeczą, tak? Żeby ludzi zachęcić do czegokolwiek, żeby zachęcić do inwestowania, nie wiem, do szydełkowania, do gotowania i tak dalej, to nie wejdziemy w hardkorowe rzeczy, tylko najpierw musimy mu dać taką działkę, którą, jak trochę jak działka narkotyku, żeby on się zainteresował, tak? Mhm. A jeżeli ja będę przez pierwsze rozdziały czytał o konstrukcji giełdy, izby rozliczeniowej, z czego składa się zarząd i rada giełdy, to z całą pewnością nie pomoże mi to w byciu inwestorem, tylko mnie najzwyczajniej w świecie znudzi. Tak?
No dobra, to która książka zrobiła na tobie największe wrażenie?
Znowu nie będzie jednego tytułu, bo to zależy od czasów i od momentów i trochę zrobię taki łącznik z tą pierwszą przeczytaną, czy też jedną z pierwszych przeczytanych, a taką, która robi wrażenie. To był, bo nawet sprawdzałem dzisiaj jeszcze w domu, to był 94 rok wydania, więc ja pewnie też ją wtedy przeczytałem. Wall Street od podszewki, Borysa Lewin. Książka absolutnie, to nie jest poradnik o inwestowaniu, tylko to jest historia lat 80. wielkiego boomu na rynku obligacji śmieciowych. Historia banku prowadzonego, z którym współpracował Robert Milken, Drexel Burnham i Ivan Boesky, który był pierwowzorem głównego bohatera filmu Wall Street, którego zagrał Kirk Douglas.
Czyli Gordona Gekko. Protoplasta Gordona Gekko.
Tak, czyli to była książka o wielkim świecie manipulacji i przewałów giełdowych, tak? I ta książka zrobiła na mnie o tyle ogromne wrażenie, że pokazała, jak szeroki jest ten świat i opisywała też mechanikę czy postępowanie ludzi, czym ja się zawsze interesowałem. No tutaj akurat ta chciwość, o której my zwykle mówimy na giełdzie w takim neutralnym kontekście, bo każdy z nas chce zarobić pieniądze, no tutaj przekroczyła granice i prawa i dobrych zwyczajów, ale mi dała mnóstwo informacji o funkcjonowaniu czy w ogóle mechanizmach fuzji, przejęć, finansowania, jak to wszystko wyglądało, to tak jak mówię, 94 rok, nikt nie miał zielonego pojęcia, jak finansuje, jak pewne rzeczy funkcjonują na rynku i to odkrywało dla mnie świat pochodnych, derywatów i tak dalej. Mówię, to nie jest jeden tytuł z tych wszystkich rzeczy robiących wrażenie. Drugą, taką kolejną książką, którą ja sobie przypominam i mimo tego, że ja do niej od lat do niej nie sięgałem, to była książka, też 95 rok, Psychologia rynków finansowych, Tony Plamera. I to była dziwna rzecz, dlatego że mimo tego, że ja się bardzo głęboko zacząłem już później interesować i jestem osadzony w tym aspekcie psychologii podejmowania decyzji przez inwestorów giełdowych, tego jak rynki funkcjonują, to ta książka Plamera była raczej taką próbą opisania systemu giełdowego i tego całego chaosu, złożoności tego świata. I ja pamiętam, że w trakcie czytania tego miałem takie przekonanie, że oto nagle przydaje mi się coś, co miałem na studiach. I tu niespodzianka, bo ja studiowałem filozofię.
Okay.
Ja studiowałem filozofię, co czasem niektórych niepokoi. I jedną z rzeczy, która bardzo mi podpasowała, jeszcze wtedy, może to było równolegle, ale chyba jeszcze to było zanim się zainteresowałem giełdą, były wykłady z teorii systemów prowadzone przez profesora Lubańskiego. I czytając tego Plamera, a wcześniej czytając teorię systemów, miałem przekonanie, że to jest o świecie giełdowym, o złożoności, o tej ogromnej złożoności, którą bardzo trudno jest opisać, tak? I to mnie zaczęło wciągać, tak? To patrzenie na rynek przez pryzmat zachowań mas, zachowań tłumów, pewnych schematów, które występują, a tak naprawdę te schematy łatwo jest obalić w różnych sytuacjach.
To z tego, co tutaj mówisz, to wynika, no bo to nie są jedyne książki o giełdzie, jakie przeczytałeś, tak? Ale skoro mówisz, że te największe wrażenie na tobie zrobiły, no to jednak pokazuje, że giełda to są bardziej zachowania ludzi, nie ten część techniczna.
Oczywiście.
Czyli analiza techniczna ciebie najbardziej zaimponowała, zrobiła na tobie wrażenie, tylko jakby te kulisy podejmowania decyzji i pułapki, jakie stoją za każdą decyzją, za każdą transakcją, za każdą, nie wiem, wyceną spółki.
No tak, tylko za analizą techniczną, ale również za fundamentalną są ludzie, którzy podejmują takie, a nie inne decyzje, tak? Wzory, które widzimy na wykresach, to są rysowane przez ludzi, no przez pieniądze, za którymi stoją ludzie. To, że analitycy fundamentalni się interesują nagle spółkami z branży paliwowej, jest pochodną mody najczęściej, a nie tego, że ktoś tam coś wyszukał. Ale to nie jest tak, ja tak jak mówię, to jest trudno powiedzieć, jak ja bym podzielił na segmenty 3 albo 5-letnie i próbował znaleźć rzeczy, to pewnie byłoby mi łatwiej niż znaleźć jeden czy kilka tytułów. Ja sobie wynotowałem tych kilka najważniejszych, tak żeby zamknąć no się kolejne. W 5. No to takim kolejnym tytułem, który długo mi w głowie został i czytałem ją parę razy, to było Market Wizards, czyli pierwsza część trylogii Jacka Schwagera, którą po latach wydałem w moim wydawnictwie jako Czarodzieje Rynku. Też zupełnym przypadkiem, bo byłem przekonany, że ona istnieje na rynku, bo inne wydawnictwo wydało książkę Mistrzowie Rynków Giełdowych Schwagera. Ja byłem przekonany, że to jest pierwsza część. Okazało się, że oni wydali drugą, która była najsłabszą tak naprawdę, a ta pierwsza to są te wielkie tuzy, tak? Czyli Jim Rogers, Paul Tudor Jones, Larry Hyde, Bruce Kovner, to są wszystko ludzie, którzy...
Seikota
również, tak. To wszystko byli traderzy, z którymi rozmowy przeprowadzał Schwager w 1988 roku i którzy w większości przypadków przetrwali...
Do dziś.
Nie chcę powiedzieć do dziś, tak, bo Kovner odszedł, nie wiem, chyba 3 lata temu na emeryturę, zostawiając wielki fundusz. Larry Hyde współpracuje z Manem teraz. Rogers na własny rachunek robi od lat, już nie instytucjonalnie. Tak, ale ta książka o tyle robi wrażenie, myślę, że na większości graczy, że pokazuje tą różnorodność w podejściu do inwestowania, że nie ma jednej metody, że możesz być technikiem, możesz być fundamentalistą, możesz się interesować spółkami, możesz inwestować na podstawie sygnałów z kosmosu, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma tylko to, jak radzisz sobie, bądź sobie nie radzisz z ryzykiem, a radzenie sobie z ryzykiem to jest radzenie sobie tak naprawdę z emocjami naszymi własnymi. I myślę, że większość słuchaczy, która na giełdzie jest dłużej niż jeden dzień, wie, o czym mowa, bo te emocje cały czas nas rozkładają.
Kolejny
tytuł, też taki duże wrażenie i też się cieszę, że po latach udało mi się to wznowić. To były Wspomnienia gracza giełdowego. I
ona jest super książka.
Tak, ona pierwotnie ukazała się w 2000 roku. Wtedy była hossa internetowa na świecie i w Polsce.
To znaczy inaczej, ona się w Polsce...
Tak, w Polsce ukazała się...
Bo to jest stara książka opowiadająca historię...
Tak, to jest książka opowiadająca historię wielkiego amerykańskiego tradera z początku wieku, z lat 20. I troszkę wcześniej, czyli hossy kolejowej, hossy radiowo-telewizyjnej, bankowej odrobinę wcześniej. I ja ją po polsku po raz pierwszy przeczytałem w 2000 roku i otwierałem oczy szeroko ze zdumienia, że właściwie nic się nie zmieniło. Zmieniła się mechanika. Nie ma taśmy, która leci papierowej z tych maszynek amerykańskich, tylko są tablice z stickerami. Chociaż jak na pierwszych stronach książki bohater główny, czyli Jesse Livermore, opisuje, jak stał i zapisywał kursy spółek na tablicy, to ja sobie przypomniałem, to samo robiłem ja w 1994-1995 roku, zapisywałem kursy na tablicy. Różnica była tylko taka, że miałem telefon centertelowski wielkości walizki przy uchu i z giełdy, z siedziby giełdy do biura maklerskiego ktoś podawał te notowania, a ja je zapisywałem dla uczestników siedzących w tak zwanej sali
dogrywek.
Tak? Więc pod tym względem ona robiła wrażenie, że pokazywała, że nie zmieniła się natura ludzka, o czym zresztą wiemy doskonale. Tak? Nie ma znaczenia, czy to będą nowoczesne technologie, jak człowiek i tak się wyłoży na tych samych rzeczach, na których wykładał się 20, 50 czy 100 lat temu.
No to znaczy ja uważam, że też to jest bardzo, bardzo dobra książka, która warto sobie co kilka lat ją przeczytać.
Dokładnie, odświeżyć, żeby zobaczyć, że ta historia się w kółko powtarza. No i już zostawiłem sobie takie dwie pozycje, żeby łącznik zrobić z resztą rozmowy i z tym, o czym zaczęliśmy, 95 rok. Wychodzi książka Stewarda Sutherlanda. To jest psycholog. Rozum na manowcach. Ta książka nie ma nic wspólnego z giełdą.
Ja nie znam tej książki.
To jest książka mówiąca o czymś, co w tej chwili jest niesłychanie modne i popularne, czym zajmują się te wielkie nazwiska, czyli Kahneman, tegoroczny noblista Thaler z ekonomii, tak? Czyli irracjonalnością przy podejmowaniu decyzji przez człowieka. To jest książka, którą ktoś tam odkrył w tym 95 roku w Polsce, przetłumaczył i wydał, i która mnie ustawiła na długie, długie lata, bo pokazała to, co ja intuicyjnie, zajmując się gdzieś tam, znaczy miałem takie inklinacje do psychologii, studiowałem ostatecznie filozofię, że człowiek jest taki, jaki jest. To nie jest doskonała maszynka, nie jesteśmy ani logiczni, ani przewidywalni, tylko mamy swoje różnego rodzaju odjazdy czy irracjonalności, które w różnych momentach przekładają się na nasze decyzje. A jeżeli jeszcze to są momenty związane ze stresem, związane z szybkim podejmowaniem decyzji, związane z niepokojem czy niepewnością, czyli cały świat giełdowy, no to mamy człowieka w pigułce z, tak, ze swoimi nieracjonalnościami.
Czyli ten taki obiekt homo economicus, że człowiek podejmuje racjonalne decyzje, no nie jest do końca prawdziwy.
On może nigdy wszyscy, nie był prawdziwy.
Może to... wszyscy jako zbiorowość, suma naszych błędów sprawia, że jakby ogólnie rzecz biorąc rynek zachowuje się racjonalnie.
No nie, ale... zachowuje się, bo są mody takie, a nie inne, o czym wiedzieli już autorzy, nie wiem, no Le Bon, tak? XIX wiek, tak. I psychologia tłumu. Ja myślę, że tutaj wielką krzywdę zrobiono ekonomii i ekonomistom, którzy stworzyli pewien model, a model jak to model, ma być uproszczony. Więc dla uproszczenia przyjmijmy, że człowiek jest racjonalny i coś tam sobie powyjaśniajmy. I to jest trochę takie uproszczenie, jak jest taki żart powtarzany w kręgach matematyków czy fizyków o modelach, że dla uproszczenia możemy przyjąć, że koło jest kwadratowe. Tak? Mhm. I na tej podstawie możemy zbudować wiele teorii, żeby coś zrozumieć. No tylko, że to jest nieprawdą. Tak? No, mówię, ta książka spowodowała, że ja zacząłem patrzeć na rynek giełdowy jeszcze bardziej przez pryzmat tych naszych nieracjonalności, tej złożoności systemu, złożoności człowieka i podejmowania decyzji. I już ostatnia z tych rzeczy, które robiły na mnie wrażenie, to była trzytomowa trylogia Jacka Schwagera, obszerne dwa dzieła, jedna o analizie technicznej rynków terminowych, druga o analizie fundamentalnej rynków terminowych, a trzecia o zarządzaniu portfelem, już taka cieniutka pozycja. Ja ją po raz pierwszy czytałem w oryginale i mimo tego, że uważałem się za technika, to sposób pokazania i analizy technicznej, i fundamentalnej przez Schwagera otworzył mi oczy na to, że to, jak on pisze o fundamentalnej, to jest zupełnie inna fundamentalna, o której się u nas opowiada. Tak? To jest po prostu książka o budowaniu modeli fundamentalnych na rynkach terminowych, na rynkach surowcowych. A z kolei analiza techniczna, zresztą analiza fundamentalna jego w tym cyklu, to przede wszystkim były książki dla filozofa doskonałe, bo to były książki o sceptycyzmie. Nie wierz we wszystko, co widzisz na wykresach. Ja ci pokażę tutaj zestaw zasad, które do tej pory się sprawdzały, cykli i tak dalej, ale być może to jest przypadek. Być może nie ma żadnej regularności i zależności, tylko w danym momencie my ją zauważyliśmy. Analiza techniczna jest wydana po polsku. Też się cieszę, że my ją wznowiliśmy po latach, bo pierwotnie wydało ją inne wydawnictwo.
Czyli wydajesz tylko te książki, które na tobie zrobiły wrażenie.
Szukam tych. Szukam tych przede wszystkim, tak? I cieszę się, jak się okazuje, że prawa są wolne albo są do kupienia. Ogromnie chciałem wydać analizę fundamentalną. Praktycznie całą ją przetłumaczyłem, bo ja po raz pierwszy zaczynałem ją tłumaczyć jeszcze dla starego wydawnictwa lata temu, Schwagera. Niestety, właściwie miesiąc przed wydaniem tej książki, okazało się, że jest jakiś ogromny problem z prawami autorskimi do grafik. No i ją zatrzymaliśmy, tak? A ogromnie żałuję, bo myślę, że zmieniłaby jakość postrzegania fundamentalnej, analizy fundamentalnej w Polsce, mimo że mamy giełdę, która działa 20 kilka lat, a przede wszystkim jest to książka, która powinna być niesłychanie ważna i popularna, bo wiele ludzi interesuje się surowcami już nie przez rynek kontraktów terminowych jako takie, tylko przez platformy forexowe.
Brokerowe, CFD. No dobrze, ale nie masz wrażenia, że ostatnio brakuje na rynku ciekawych książek o inwestowaniu, no bo zwróć uwagę, że te wszystkie książki, które wymieniłeś, no już mają swoje lata, tak? Nikt, jakby to jest tak, że nikt nic ciekawego, nowego nie wymyśla? Albo w jakiś nowy, aktualny sposób nie ujmuje tematu?
To jest trudne pytanie, bo ja, ponieważ jestem małym wydawcą, który nie może sobie pozwolić na to, żeby wydawać 10 tytułów miesięcznie, czy tam 5, i jak przeglądam tytuły, które się ukazują, dotyczące jakiejś tam zagadnienia, to myślę sobie, dobra, no ale coś takiego napisał wcześniej X 15 czy 20 lat temu i było to o wiele lepsze. Czasami jest tak, że nowsze rzeczy są aktualniejsze, ale na przykład są źle napisane. I paradoksalnie te najlepsze rzeczy dotyczące giełdy, dotyczące rynków finansowych w Polsce się już ukazały, nie tylko naszym nakładem, ale też innymi wydawnictwami. A u nas nie ma tak ogromnego rynku, żeby co miesiąc produkować nową książkę o analizie technicznej czy o analizie fundamentalnej, bo to się nie sprzeda. Zresztą, żeby było ciekawiej, my w tej chwili przygotowujemy książkę. Po długiej przerwie, chyba z rok nie wydawaliśmy żadnego tytułu giełdowego, z powodów właśnie tych, że trudno było nam coś znaleźć i to zainteresowanie giełdą trochę spadało. I w tej chwili wydajemy książkę, może się uda, na gwiazdkę. Znowu, to jest książka z lat 90., opisująca lata 80., jak straciłem $1 000 000 Jima Paula.
Podoba mi się tytuł.
Tak, na rynku amerykańskim ona jest ogromnie znana, bo to jest klasyka. Jim Paul był traderem, który, jak to sam opisuje w swojej książce, stał po przeciwnej stronie Richarda Dennisa i był dumny z tego, że zarabia na nim pieniądze. Oczywiście historia jest przewrotna, bo on zarobił najpierw kupę kasy w klasyczny sposób, tak? Czyli tracąc wszelkie hamulce związane z ryzykiem. Był przekonany, że jest Bogiem, mistrzem i wszystkim, a po czym wszystko w ciągu kilku tygodni rozpłynęło się i dopiero do niego dotarło, i druga część książki to jest tak naprawdę napisane po raz kolejny opis tego, czego na rynku nie robić, tak? Albo jak działać, jak funkcjonować.
W takim razie, co inwestorzy lubią czytać? No bo domyślam się, że wydałeś trochę tych książek poświęconych inwestowaniu. Wiesz, co się cieszy dużym zainteresowaniem. Ty masz swoje książki, które uważasz za interesujące, no ale co inwestorzy lubią czytać? Jakie książki się cieszą najlepszym jakby wzięciem wśród nich?
No, inwestorzy, populacja inwestorów ta czytająca i nie tylko, uwielbia narzędzia i łatwe wskazówki.
Czyli takie narzędziówki...
Czyli wszelkie książki, których autor próbuje przekonać, że oto podaje metodę, może niekoniecznie cudowną i magiczną, ale metodę, która na pewno się sprawdzi i która na pewno zadziała. Inwestorzy, jak większość ludzi, nie jest zbyt cierpliwa. Mhm. Chciałaby zarabiać kasę szybko i dużo. I próba opowiadania im o ryzyku, o emocjach, o tym, jak trzeba się przygotować, że trzeba zbudować swój własny świat, dla wielu z nich, jeśli nie dla większości, jest tak potwornie nudna, że kończy się pytaniem, no dobra, to powiedz mi, jak zarabiać. Tak?
Czyli zainteresowaniem największym cieszył się, w cudzysłowie weźmy to, gotowe rozwiązanie.
Tak. Czyli lata temu to była teoria Falleliota, która była w Polsce niesłychanie popularna, bo teoretycznie propagatorzy, czyli Prechter i nie pamiętam nazwiska drugiego autora, próbowali opowiedzieć, jak to łatwo jest opisać rynek, który się porusza w tak banalnie przewidywalnych schematach, że można zarobić na tym mnóstwo pieniędzy. Mhm. I Prechter zarobił mnóstwo pieniędzy na przewidzeniu krachu z 1987 roku. Później już nic mu się nie udało przewidzieć poprawnie. Przynajmniej niewiele tak spektakularnie. Więc ludzie szukają czegoś, dzięki czemu będzie im się wydawało, że rozumieją ten złożony system, jakim jest system giełdowy. No w tej chwili od paru lat trwa moda na price action, czyli na analizę techniczną pod nową nazwą, w nowym ujęciu i rozebraną niemalże do jednego słupka na wykresie. I najbardziej popularny autor, wyleciało mi nazwisko w tej chwili z głowy, swoje książki kilkusetstronicowe...
Al Brooks?
Tak, Al Brooks. Buduje na opisywaniu jednego wykresu przez kilkanaście stron, tak? Czym różni się od uwielbianego przeze mnie Schwogera, który mówi, zobacz wykres, odpowiedź jest na następnej stronie, co się wydarzyło i opowiem ci, jak wtedy nie zarobiłem pieniędzy, jakie popełniłem błędy, tak? Mhm. A część autorów właśnie tych prostych rozwiązań nie mówi tego. Nie mówi, długa droga przed tobą, tylko zobacz, spójrz, tu jest taki schemat, cudownie, łatwo jest zarobić kasę. I tego szukają ludzie.
Świece Nissona też kiedyś były bardzo popularne.
Tak. Świece, no do dziś...
Leksykon świec? Nie, to inaczej się nazywa.
To było świece i inne techniki japońskie, tak? 90, tam któryś rok, 90 chyba 6 czy 7. To jest o tyle ciekawe, że w momencie jak giełda startowała w Polsce, czyli w 91 roku, to świece dopiero były odkrywane na Zachodzie. Więc przez te 20 kilka lat obserwuję, jak one z czegoś epizodycznego stały się tak naprawdę podstawowym narzędziem, bo jak się otwiera dowolny soft do analizy technicznej w tej chwili, to świece są domyślne. To już nie są te słupki amerykańskie, tylko są świece, które są przejrzyste oczywiście, tak? Więcej tam widać informacji. No ale jak każda technika ma swoje, czy jak każda próba opisywania rzeczywistości ma swoje wady i zalety.
No dobrze, ale to uważasz, że tego rodzaju lektury szkodzą inwestorom? Które książki szkodzą inwestorom?
Nie, to nie jest tak, że szkodzą, tak? Bo ja bardzo dużo nauczyłem się z książek, w trakcie czytania których zadawałem sobie dziesiątki pytań. Pierwsze pytanie, główne, takie nadrzędne, stojące nad tym wszystkim było, no to nie może być takie proste. To jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe, tak? I tak było przy, myślę, że nikt już nie pamięta tej książki, Kalendarz spiralny Karolana i taka technika powiązana z cyklami księżycowymi, wyznaczaniem różnych punktów zwrotnych. Nawet software był odpalony do tego przy okazji wydania książki. To było niesłychanie modne w 95, 6 roku. To było urokliwe. Ludzie uwielbiają schematy. My jako człowiek źle się czujemy w niepewnych okolicznościach, więc uwielbiamy schematy i nagle facet w niewielkiej książeczce krok po kroku pokazuje, że te schematy istnieją. Tylko...
Na podstawie gwiazd.
No... Księżyca, tak? Cykli księżycowych, ale one nie były tak banalnie przełożone, tam było trochę jakiejś matematyki dołożonej do tego. Tylko w trakcie czytania się zacząłem zastanawiać i weryfikować to własnymi jakimiś tam obserwacjami, pierwszymi próbami programowania systemów, że coś tu nie pasuje, że to jest jakieś absolutne naciąganie przeszłej rzeczywistości do tego, co, czy budowanie modeli na tym, co było, i próba wiary, że tak się wydarzy, a później się okazywało, że się w żaden sposób nie wydarza. Więc jeżeli ktoś sięgnie po jakąś narzędziówkę, która mówi mu, za tydzień będziesz milionerem, albo za miesiąc będziesz wyśmienitym inwestorem, i nie zada sobie tego pytania, no dobra, ale jak? Tak? Czy zawodowo tym, czym się zajmuję, bo w Polsce raczej mało jest zawodowych inwestorów, to są raczej ludzie, którzy zajmują się czymś innym, nie odpowiedzą sobie na pytanie, ile czasu zajęło mi, żeby być dobrym w tym, co robię? Byciu, nie wiem...
Spawaczem,
lekarzem, modelarzem, kierowcem. Spawaczem, budowlańcem, kierowcą, dokładnie, pisarzem i tak dalej, tylko przyjmie do wiadomości, o, z jednej książki zostanę inwestorem giełdowym, no to on jest spalony moim zdaniem, tak?
Okay.
Ale ci wszyscy, którzy zaczną sobie zadawać to pytanie, zaczną weryfikować te podawane metody, no to tak naprawdę będą się uczyć stale i zaczną zwracać uwagę na te inne elementy ważne dla przetrwania na rynku, a później dla zarabiania, do zarabiania pieniędzy.
Czyli warto, żeby inwestorzy czytali książki, no bo tutaj też się
No warto w ogóle czytać książki, nie tylko inwestorzy, warto, żebyśmy czytali książki, no one jakiegoś tam krytycznego myślenia uczą. Warto bezkrytycznie, znaczy nie warto bezkrytycznie czytać książek giełdowych wszelakich, tak? Czy to będzie wielki autorytet, czy jakaś gwiazda, która właśnie zarobiła mniejszym lub większym przypadkiem i pieniądze i wydała nową książkę o tym, jak zostałem gwiazdą giełdową, warto do tego podejść z jakimś tam dystansem, tak? I stawiać mnóstwo pytań.
No dobrze. Załóżmy, że jestem początkującym inwestorem. Nie przeczytałem nic, nie mam pojęcia o giełdzie, albo mam takie gazetowe pojęcie o giełdzie. No to od jakiej książki uważasz, że powinienem zacząć czytać? Co mi możesz polecić?
Zwykle pytam wtedy, ale co dokładnie pana interesuje? Czyli jaki rodzaj rynku, co pan chce
Rynek
robić?
Akcji mnie interesuje.
Rynek akcji, dobra. Czy to ma być rozrywka, czy to ma być coś, co chciałby pan robić w przyszłości zawodowo, czy po prostu na razie rozpoznanie?
Rozpoznanie.
No to tak naprawdę polecam niemalże to, od czego ja zaczynałem, tylko że wtedy to było 100 kilkadziesiąt stron, a teraz jest chyba 600 czy 800, czyli sztuka spekulacji Komara.
Czyli okej.
Okay. Dlatego, że tak jak wspominałem na samym początku naszego spotkania, Komar jest anegdocistą i gawędziarzem. I pierwszy, bo ta książka wyszła w dwóch tomach, pierwszy tom to jest giełda, nie chcę powiedzieć na wesoło, ale giełda na luzie. Wszystkie te aspekty, które są ważne dla inwestora, czyli techniczna, fundamentalna, jakieś inne rodzaje analiz, psychologia, zarządzanie ryzykiem, sama konstrukcja rynku, jak sobie na nim radzić i tak dalej, i tak dalej. A drugi tom to jest opis no, tego świata giełdowego już bardziej szczegółowo, tak? Czyli akcje, obligacje, opcje, kontrakty terminowe, coś bez czego można się albo obejść, albo sobie sięgnąć tylko do fragmentów, tak? Więc jak ktoś jest zupełnie zielony i nie przeraża go te kilkaset stron, a myślę, że przekona się do stylu, który jest w książce, tak? Czyli takiego luźnego pisania, to na początek jest całkiem przyzwoitą.
Czyli bardziej taki rzeczą. Poradnikowy charakter ma wprowadzający i moim zdaniem takiej książki rzeczywiście brakuje na polskiej giełdzie. Cieszę się, że tu przypomniałeś o niej.
Ja miałem ten problem od lat, że właściwie nie było tu książek dla początkujących i miałem swoje własne pokusy, żeby napisać. Coś tam mi się udało zrobić, jeśli chodzi o
kontraktach
terminowych. Dokładnie. To w zamierzeniu była książka dla takich początkujących amatorów. Jak się okazało, korzystali z tego nagminnie studenci, którzy w programie na studiach finansowych mieli książkę Hala, kontrakty terminowe i opcje i na drugim roku, czy tam na pierwszym, nikt nie rozumiał nic z tej książki, bo to była praca naukowa, więc nagle ta moja książeczka dla amatorów okazała się takim przedszkolem, który wprowadził
trudne pojęcia. Twoją książkę. Bardzo dobra.
Cieszę się. No, ona już nie jest wznawiana od kilku lat, chyba trzech lat, bo...
Musisz ją zaktualizować.
No tak, bo jest potrzebna aktualizacja, bo się trochę zmieniło rzeczy, tak? Na naszym rynku. No, paradoksalnie druga książka, którą napisałem wspólnie z Tomkiem Zaleśkiewiczem, czyli profesorem psychologii, Droga Inwestora, też miała być przeznaczona dla początkujących. My chcieliśmy zrobić coś takiego, że pokazać, jak wygląda typowy, w cudzysłowie, cykl życia przeciętnego inwestora, czyli od tej wielkiej euforii, bo najczęściej zarabiamy pieniądze, bo przychodzimy na rynek akcji w czasie hossy, po wielkie rozczarowanie, jakim jest załamanie, i opisać te wszystkie fazy, co się z nami dzieje emocjonalnie. I okazało się, to z recenzji czy z opinii czytelników po różnych spotkaniach, okazało się, że tą książkę najbardziej doceniają ci, którzy już mają jakąś historię na giełdzie.
Czyli takie doświadczenie. Tak, wspomnienia gracza giełdowego doceniają najbardziej ci, co mają duże doświadczenie.
Którzy już wiedzą, dokładnie, bo co te osoby mówiły, to najczęściej było: panie Grzegorzu, panowie napisali książkę o mnie. Mhm. Ja cieszę się tylko z tego, że widzę, że ja nie jestem idiotą, że tak naprawdę wszyscy robią te same błędy.
Tak, że ta historia się powtarza, że o naszych emocjach to zostało napisane.
Bo początkujący... No każdy z nas jak zaczyna, to jest twardzielem, tak? Nie po to idę na giełdę, żeby tracić pieniądze, chcę zarabiać. Czyta jakichś dwóch facetów, coś tam pisze o ryzyku, żeby uważać, że sobie swoich emocji. Co oni gadają? Przecież ja emocjonalny już jestem taki twardym kolesiem,
przecież to jest prosta sprawa. Kupić tanio, sprzedać drogo,
oczywiście, tak? No więc oni doceniają pewne rzeczy, które im się mówi po latach, tak? A niektórzy w ogóle, więc są w takim zaklętym kręgu niezarabiania pieniędzy.
Okej, okay, no to jaką książkę o inwestowaniu amerykańskiego autora chciałbyś najbardziej wydać, a tego jeszcze nie zrobiłeś?
No takich książek jest kilka. Nie wydaję ich z prostego powodu. Komercyjnie to one się nie zepną.
Czyli co, uważasz, że nie będzie zainteresowania?
Uważam, że będzie zbyt małe zainteresowanie, tak? Jest taka książka Marty Schwartza, Pitbull.
Ale to nazwa dobra jest.
Tak. Tylko, że to jest książka o latach 80. Znów. Jest książka wydana 3 lata temu Edwarda Thorpa. Genialny matematyk, statystyk, pokerzysta i hazardzista, to się mówi o ludziach uzależnionych. Człowiek wykorzystujący prawdopodobieństwo do tego, żeby ogrywać kasyna w Stanach, co skończyło się zakazem wstępu do kasyn. On się obraził na kasyna, następnie otworzył fundusz inwestycyjny, hedge fund, i z sukcesem od lat zarabiał pieniądze, wykorzystując prawdopodobieństwo i pewne schematy. I jego książka się ukazała chyba 3 lata temu, te wspomnienia. Ja już tyle razy na nią patrzyłem i ją obracałem. I cały czas miałem w głowie, ale kto to kupi? poza kilkoma czy kilkunastoma naprawdę pasjonatami, którzy wiedzą, kto to jest Thorpe i jakie było jego znaczenie dla teorii gier, nie w pokera, tylko w blackjacka, tak? I jeśli chodzi o pewną matematykę, która za tym stoi, bo on wcześniej wydał dwa podręczniki, How to Beat Your Dealer chyba i no już nie pamiętam tytułów, tak?
Jedna dotyczyła, ale też dotycząca bardziej tego
tak,
rynku...
Tak, dotyczyła blackjacka, tak naprawdę. On przedefiniował w ogóle podejście do gier hazardowych, tak? Bo on pokazał matematykę, która za tym stoi i co zmieniło w ogóle świat gier losowych, trochę namieszało w biznesie tym kasynowym, tak? No a później miał te swoje, czy właściwie do dziś ma te swoje sukcesy wprowadzone.
Ja bym kupił taką książkę.
No to dobrze, jest nasz już dwóch. No znam jeszcze z 15 osób.
Może po audycji się zgłosi więcej osób.
Nadal się to nie zepnie, być może.
Zainteresowanych może i być może będzie więcej, zbudujemy jakąś wstępną listę sprzedażową. Przed audycją zajrzałem na stronę Empiku, żeby sobie sprawdzić, ile jest, jakie książki się cieszą największym zainteresowaniem w tej takiej działce biznes, ekonomia. No i powiem szczerze, że tam nie ma żadnych książek ekonomicznych. Raczej to są książki jakieś takie motywacyjne, poradnikowe. Dlaczego tak jest?
Dobrze, że powiedziałeś nazwę. Zajrzałeś na stronę Empiku. Naszych książek nie ma w Empiku, jak i wielu wydawców.
Czyli to nie jest miarodajne.
To nie jest miarodajne, tak? No, tutaj mamy, przechodzimy do analizy fundamentalnej. Dlaczego naszych książek nie ma w Empiku? Bo Empik od lat wiadomo, że nie płaci wydawcom rzetelnie, tak? Terminy płatności są
bardzo długie.
Długie, 160 dni, to zgodne z zapisami umowy, które i tak są niedotrzymywane. Więc jak ja zacząłem pracę jako wydawca, i wiedziałem o tym, że Empik od lat jest oskarżany jako najgorszy płatnik, to mimo pewnych pokus ze strony rynku, którzy, ale wszyscy mają książki w Empiku, ja powiedziałem nie. Mhm. No sorry, ja nie będę się borykał z tym, z czym wy się borykacie i później narzekał, że ktoś nie ma, że ktoś mi nie płaci. Mieliśmy drugiego dystrybutora, też z tych dużych i znanych, z którym się rozstaliśmy po dwóch niezapłaconych fakturach. Zachowałem się jak na rynku, po prostu uciąłem straty natychmiast, więc nasze książki są do kupienia u innych dystrybutorów na naszej stronie.
Czyli tak, okej, czyli to nie jest miarodajne miejsce?
Nie jest, znaczy mnie to o tyle boli, że dużo ludzi chodzi oczywiście do Empiku i jak spojrzy na półkę książek finansowych czy o giełdzie, to powie, nic się w Polsce nie wydaje na ten temat, tak?
A się wydaje.
A wydaje się, może nie ogromnie dużo, ale wydaje się sporo, tak? No my w ofercie mamy tych kilkadziesiąt tytułów i o akcjach, i o pochodnych, i o psychologii, a są jeszcze inni wydawcy, tak? Którzy też trafiają z fajnymi tytułami.
No dobra, a czytałeś książkę Michała Szafrańskiego, Finansowy Ninja?
Nie, bo znam jego bloga.
A ja mam tą książkę.
Super.
I przejrzałem ją i powiem ci, że... Znaczy, może inaczej. No, książka jest wielkim sukcesem komercyjnym, no bo tam Michał mówił, że... Już nie pamiętam, bo już się pogubiłem. Kilka milionów zarobił.
30 tysięcy egzemplarzy, zdaje się, czy ponad 30 tysięcy egzemplarzy, co jest sukcesem na rynku polskim, nie tylko książki finansowej, bo przeciętny nakład książki w Polsce to są 3 tysiące.
No i książka polega na tym, że po prostu jest bardzo rzetelnie, dokładnie, w przystępny sposób napisanym takim poradnikiem krok po kroku na temat kwestii finansowych.
Ale raczej oszczędzania niż inwestowania.
Zgadza się. Raczej jakby oszczędzania, a nie inwestowania. No ale trzeba powiedzieć, no, że to nie jest jakby lektura taka, że tutaj Michał obiecał ludziom, że powie, jak staną się bogaci. Tak? Raczej pokazał im w rzetelny sposób, w bardzo dobry sposób, przystępny, po prostu pewne elementy, wycinki, które są dla nich ważne i w jaki sposób radzić sobie z tymi elementami, tak? Z kredytami, tu są bardziej o takich rzeczach. Z oszczędzaniem, z budowaniem budżetu domowego. Okej, no to być może dla finansistów to nie jest jakaś lektura, ale powiem ci szczerze, że ja jako osoba, która, no to nie są jakieś dla mnie nowości, tak? Ale sama forma, sposób w jaki to zostało przygotowane, w jaki zostało napisane, że to się naprawdę chce czytać, tak? No, budzi szacunek i zainteresowanie i zastanawiam się, dlaczego jakby w tej dziedzinie finansowo-inwestycyjnej nie ma takich. No, mówiliśmy tutaj Zenona Komara, która rzeczywiście jest czymś takim, no ale oprócz tego praktycznie nie ma takich książek.
No bo jest różnica, różnica w potencjale rynkowym. Mniej ludzi jest zainteresowanych inwestowaniem na giełdzie, tak, czy w akcje, czy w pochodne, niż ludzi, którzy chcieliby, żeby ktoś im powiedział, jak ogarnąć swój własny budżet. Bo tych drugich to właściwie każdy z nas jest tym zainteresowany.
No tak, ale tak? Zobacz, jakby jeżeli potraktować inwestowanie szerzej, nie tylko giełda. Okej, giełda jest jakimś fragmentem, instrumenty pochodne są jakimś fragmentem, są fundusze inwestycyjne, są inne metody, są obligacje. Nie ma takiego produktu, który by właśnie od początku do końca wyczerpywał ten temat.
Tak, tylko Michał Szafrański zapełnił fantastycznie dziurę, która była na naszym rynku od lat, mówienia w ogóle o pieniądzu. Mhm. Bo u nas tak, pieniądzem zajmowały się Parkiet, Rzeczpospolita, na jednej albo dwóch stronach Gazeta Wyborcza, lokalne dzienniki na połowie strony, te najbardziej czytające, czyli Fakt, Super Express, nawet nie mam zielonego pojęcia, czy mają taką rubrykę, ale podejrzewam, że jeśli mają, to to jest pół strony, tak? Mhm. Czasem coś tam zrób ze swoimi pieniędzmi. I ludzie, ukazywały się różnego rodzaju poradniki, które były tłumaczeniami, a to już jest problematyczne, bo i kwestie podatkowe się różnią, i dostępu do instrumentów, i nawet sama konstrukcja kredytów czy kart kredytowych się różni. Zanim pojawił się Michał ze swoim blogiem najpierw, na którym zbudował sukces książki, bo to jest ważne, tak, żeby wiedzieć, jak to wyglądała ta kolejność, że ta książka jest aż takim sukcesem komercyjnym. No tak. Że najpierw on zbudował ten schemat, który we współczesnym świecie fantastycznie działa, czyli najpierw zbuduj swoją własną społeczność, pracuj z nią, współpracuj, niech cię ukochają i tak dalej, i tak dalej. I później wydaj książkę. Może dotrze do nich i również szerzej. Ale zanim Michał się pojawił, to może nie tak duży sukces finansowy, ale na pewno rozpoznawalny, w tej samej dziedzinie odniósł Maciek Samcik. Co ciekawe, droga Maćka była taka, że on najpierw pisał o giełdzie, o inwestowaniu i nagle gdzieś z 10 lat temu zaczął być takim dziennikarzem interwencyjnym, bo coraz więcej ludzi przy okazji najpierw kart kredytowych, później kredytów frankowych czy różnych kredytów, swoich przebojów z ubezpieczycielami, potrzebowała kogoś, kto powie im, co oni mogą zrobić w walce z korporacją, najczęściej po drugiej stronie. Mhm. Bo oni jako zwykli ludzie to mieli, proszę napisać reklamację, mamy 30 dni, po 30 dniach napiszemy, że reklamacja została przyjęta odmownie. A Maciek Samcik użył tej zwykłej siły, której używają dziennikarze. Dzień dobry, mówi Maciej Samcik, dziennikarz Gazety Wyborczej. Ja mam tu taki przypadek, czy pan rzecznik mógłby się na ten temat wypowiedzieć? I nagle się okazywało, że w banku jest ktoś, kto potrafi załatwić sprawę niezbyt rzetelnego kredytu, jakiejś dziwnej karty kredytowej, jakiegoś ubezpieczenia. Mhm. On zresztą wydał książeczkę, Maciek wydał książeczkę też o finansach osobistych, nie o inwestowaniu. Tam o inwestowaniu była jakaś szczątkowa wiedza. I Michał, można powiedzieć, że tak, że Szafrański odniósł sukces, taki chyba często charakterystyczny, że najpierw pojawia się jakiś tam pionier czegoś, a później pojawia się ktoś, kto robi to dokładniej, może trochę lepiej, może w sposób, który jest lepiej...
bardziej nośny.
Tak, bardziej nośny, czy lepiej się sprzeda. To, co mi się nie podoba w retoryce Michała, to mówienie o roli książki w Polsce i o tym, że każdy może zostać self-publisherem, czym trochę budzi złudzeń wśród ludzi, ale Michał pokazał o wiele lepiej co innego. Pokazał, jak w głównym nurcie mediów, czyli w dziennikach, w magazynach i tak dalej, finanse osobiste praktycznie nie istniały. Mhm. A do tego niepotrzebna jest giełda i inwestowanie. Tak? Od 25 lat, jak mamy wolny rynek i kapitalizm jako taki, to finanse osobiste powinny mieć swoją rubrykę w każdej gazecie, bo to nie jest tak, że nagle od 2005 czy 2006 roku zaczęły być problemy z zadłużaniem się ludzi. Nie? Wcześniej ludzie mieli problemy i z zadłużaniem się, i z ubezpieczeniami, i z tymi, i z takim zwykłym budżetem domowym, tak? Nie bez powodu odlać się o pewnych rzeczach mówi.
Wspomniałeś o tym self-publishingu. Self-publishing to jest zagrożeniem czy szansą dla książki? Dlatego, żeby powstawały takie właśnie książki bardziej praktyczne, bardziej przystępne, bardziej odpowiadające na aktualne potrzeby ludzi, inwestorów, ale nie tylko, tak? I też w innych dziedzinach.
To jest jeden ze sposobów wydania książki, tylko tyle. Tak? Jeżeli ktoś ma za sobą dużą społeczność,
jak Michał,
ujmując to we współczesnych kategoriach, tak? Albo jest rozpoznawalny, ujmując to w kategoriach sprzed lat 20 czy 30, albo mówi się o danym autorze, ale nikt go nie chce wydać, bo jest kontrowersyjny, jak Virginia Woolf na początku XX wieku, no to wydaje książkę swoim własnym nakładem, wiedząc czy wierząc w to, że nie ponosi ryzyka związanego z najdroższym kosztem, jakim jest koszt druku, tak? Bo to ryzyko jest od razu zmniejszone tym, że znajdzie tych kilkuset czy kilka tysięcy odbiorców. Jeśli ja, nie będąc tak dobrze rozpoznawalny, wydam książkę jako self-publisher, no to będę jednym z tysięcy self-publisherów, którzy sprzedadzą 100, 200, może 1000 egzemplarzy, jak gdzieś tam zaskoczy rozpoznawalność, co biorąc pod uwagę przychód, nie wiem, tam $4 czy nawet $10, jak będzie książka rzeczywiście gdzieś tam stanie się kultowa, to może być dla mnie osobistym sukcesem finansowym, ale to może się już nie powtórzyć, tak?
No dobrze, ale tak jak patrzę, jeżeli jesteśmy, self-publishing stosujemy i wydajemy swoją własną książkę, dużo ryzykujemy w związku z tym, no to staramy się, no jednak, żeby ten materiał był naprawdę dobry. No i tutaj przykładem jest właśnie Michała książka, że rzeczywiście tam bardzo dobrze to zostało przygotowane. No ale tutaj też trzeba powiedzieć sobie jasno, że Michał ma bardzo duże doświadczenie. On nie potrzebuje praktycznie pomocy z zewnątrz,
no
tak?
No więc właśnie.
Więc to... tutaj on rozbudził nadzieję wielu ludzi, że oni teraz, podejrzewam, że będzie wielu chętnych, którzy będą sami wydawać swoje książki. No myślę, że to nie będzie aż tak łatwe, no bo tutaj Michał pokazał, że można to zrobić, no ale powiedzmy sobie szczerze, on miał doświadczenie dziennikarskie. Pisał, to nie jest jego pierwsza książka.
To nie jest, co ważne, to nie jest jego pierwszy biznes.
To nie jest jego pierwszy biznes.
I on wie, pewnie na wielu biznesach się sparzył, ale on ma na tyle duże doświadczenie, że wie, jak pewne rzeczy zbudować. I podejrzewam, że gdyby się wziął, nie wiem, za działkę marketingową w jakimś, nie wiem, domu maklerskim, TFI czy banku, to mógłby nieźle namieszać na rynku, bo mógłby pokazać nowe spojrzenie na pewne rzeczy, zupełnie odmienne. Także to, że akurat to jest książka, to jest może nie przypadek, ale no po prostu takie medium wybrał. To wszystko, o czym powiedziałeś, czy o czym mówimy, powoduje, że ktoś, kto sobie wymyśli, o kurczę, Szafrański zarobił kupę kasy, to ja też wydam swoją własną książkę i to zrobię.
To mu się nie uda.
I mu się nie uda, dlatego że Michał wiedział, że potrzebna jest redakcja, korekta, trzeba tym wszystkim ludziom zapłacić, ponieść koszty, trzeba znaleźć innym. A ludzie myślą, że wystarczy, napiszę, bo mam genialny pomysł, tak? No nie po to publikuję, żeby nie mieć genialnego pomysłu.
No i też trzeba mieć wiedzę, no bo to rzeczywiście tutaj jakby...
No trochę trzeba znać te mechanizmy, gdzie można, jakie pieniądze zaoszczędzić, gdzie są koszty prawdziwe, gdzie są zawyżone.
No tak, ale już mówię o samą wiedzę na temat tego... O czym piszemy?
No tak, no to pomijam, że to jest, tak? No bo jest wiele jakichś tam e-booków czy nawet w papierze wydawanych rzeczy, które się nie nadają do czytania, no bo się nie nadają do czytania, tak? Mimo że mają swoich zwolenników.
Czyli co? Czyli wniosek jest taki, że poszukujemy dobrych autorów, którzy mają czas, mają wiedzę, mają czas i mają chęci i umiejętność, żeby
o tym opowiedzieć, żeby to pokazać i, bo ja szukam cały czas autorów, od paru lat szukam autorów książki w Polsce i pomijając nakład, który jest naprawdę niesłychany, to co się udało Michałowi sprzedać, tak? Jak na warunki polskie, nie tylko książek o inwestowaniu, to cały czas powtarzam, tylko słuchaj, pieniądze, które zarobisz z pisania, to prawdopodobnie wystarczają na nieco większe wakacje przy klasycznym modelu dystrybucji, tak?
Przy klasycznym, tak.
Bo ja tu... No, to jest ciekawy wątek, tak? Ja tu poruszę to. Może jeżeli Michał będzie nas słyszał, to gdzieś tam się uderzy w piersi albo skoryguje czasami, bo ludzie... I Michał popełnił ten grzech również, strasznie najeżdża na to, że wydawcy zabierają furmankę pieniędzy autorowi i tak dalej. No moje przekonanie lata temu, zanim za ten biznes się wziąłem, może było podobne, chociaż nie pamiętam, żeby było tak jednoznaczne, a jak już się za nim wziąłem i się okazało, że w Polsce dystrybutor zabiera 50% ceny detalicznej książki,
tak.
A wydawcy zostaje reszta, z którą się on musi podzielić, właśnie z autorami, z redaktorami, z korektą, ze składem, z drukarnią, to nie jest tak różowo, tak? To problemem polskiego rynku księgarsko-wydawniczego jest tak naprawdę ta okrutna rola dystrybutora na naszym rynku.
Patrz Empik 20 minut wcześniej.
Tak, dokładnie.
I tu właściwie tak, można temat zakończyć. No to powiedz mi, jakich nowości możemy się spodziewać u ciebie w wydawnictwie? Bardziej nas interesuje jednak ta działka, powiem szczerze, finansowo-giełdowa.
No mamy tego Jima Pola, tak? Jak straciłem $1 000 000 i czego się dzięki temu nauczyłem. I to jest na razie jedna rzecz, co do której jestem pewien, bo my sobie przeglądamy kilka rzeczy i się mocno nad tym zastanawiamy, więc nie chcę ogłaszać jakichś tam kolejnych planów i szukamy sobie, tak?
Ciekawa ta książka, którą wspominałeś o tym matematyku.
Torp, tak.
Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to prosimy.
Tak, to zbiórkę publiczną zrobimy, tak. Żebym ja wiedział, że koszty druku nam się pokryją i sprzedamy więcej niż 50 egzemplarzy.
Prosimy o informacje, czy na maila podcast@strefainwestorów.pl, czy w komentarzu, nawet gdziekolwiek.
Co więcej, możemy powtórzyć wtedy w o wiele mniejszej skali ten model Michała Szafrańskiego, tak?
Czyli self-publishingu.
Wydać w kanale wyłącznie niedystrybucyjnym, wtedy jej cena nie musi być zbyt wysoka, bo będzie uwzględniała koszty dystrybutora i tyle, tak?
Okay.
Więc to jest możliwe.
Powiedz, gdzie można ciebie śledzić, gdzie można coś poczytać, co tworzysz? Może przypomnij o tych swoich książkach jeszcze, które wydałeś do tej pory. Swoich, ale tych, które...
Tych giełdowych.
Giełdowych.
No giełdowe to tak, kontrakty terminowe i Forex w praktyce. No w tej chwili to już one są do kupienia gdzieś tam w antykwariatach. Ich wartość nie jest aż tak bardzo antykwaryczna, gdyby ktoś chciał się zainteresować tym rynkiem. Zmieniła się tylko tam jakieś drobne rzeczy, no ale się zmieniły. Droga inwestora, wspólnie napisana z profesorem Zaleśkiewiczem, która wciąż jest do sprzedaży w e-booku, w papierze, bywa gdzieś tam. Leksykon formacji świecowych. To jest książka napisana de facto przez Jerzego Lemparta, który jest inżynierem, programistą i skonstruował soft do analizy świec. Jak ja zobaczyłem po raz pierwszy ten soft, a przede wszystkim dokumentację do tego oprogramowania, to zapytałem pana Jerzego, czy to jest skądś przepisane? Nie, to jest moje. To mówię, no to zróbmy, bo to jest gotowa książka, tak? To była pełna książka i ja w tej książce byłem odpowiedzialny za wstęp, czyli całe to tło historyczne związane ze świecami, pewną mechanikę i pomoc panu Jerzemu w redakcji i w tym ucywilizowaniu języka.
Ale o czym cała książka jest?
No cała książka jest o świecach, tak?
Ale to jest jakaś analiza skuteczności?
Ponieważ to jest tak, ponieważ to jest leksykon, to my staramy się każdą formację świecową pokazać w kontekście statystyk skuteczności na rynku polskim, opisując to, jak to powinno się zachowywać w teorii, według autorów tych najbardziej popularnych, czyli Nisson, Morris, Bulkowski, a jak faktycznie to wygląda przy wykorzystaniu chociażby tego softu skonstruowanego przez pana Jerzego. No i tych ponad setkę, czy blisko setkę formacji, strona po stronie pokazujemy na polskich diagramach polskich spółek, jak to funkcjonuje.
A to ciekawie brzmi tę książkę.
No, jest bardzo interesująca. Dom maklerski Boś, z którym mam przyjemność współpracować od lat, zdaje się, ostatnio dla swoich klientów udostępnił tą aplikację pana Jerzego.
Miło. To muszę
w formie
sprawdzić.
Pakietu.
Bo mam
tak rachunek. Mi się wydaje, że już została udostępniona, sprawdzę. Że to już nie są tylko to plany. I ostatnia książeczka z tych giełdowych rzeczy, czy też związanych z inwestowaniem, to jest książka Inwestuj w fundusze. Dla tych, którzy nie chcą rynku akcji, bo się boją, nie chcą aktywnie spekulować czy inwestować, ale chcieliby w jakiś sposób pomnażać swoje pieniądze przez więcej niż jeden. Więc taki, no mam nadzieję, że też jakoś ten język ogarniam, żeby on nie był przerażający. Próbuję pokazać, na czym polega świat funduszy inwestycyjnych i jak zacząć inwestowanie bez zbytniego zanudzania, czym się różnią certyfikaty od jednostek, tylko po prostu jak zacząć funkcjonować.
A w internecie?
W internecie, no to tak, rzeczy związane z giełdą, to przede wszystkim blogi bossa.pl, na których od lat piszemy w kilka osób.
Tak, w takim macie dream team.
Tak, znaczy ja jestem bardzo zadowolony z tego blogu, który zaliczany jest w mediach branżowych jako blog korporacyjny, ale my tam nie piszemy o tym, jak to fantastyczne barwy i produkty ma biuro maklerskie, tylko piszemy o tym, co nas interesuje, czyli o giełdzie przez pryzmat systemów, psychologii, makroekonomii, bieżących
ciekawych wydarzeń.
Tak, nie robimy tego, co się zdarza w innych domach maklerskich. Nie robimy aktualnych analiz, nie dajemy wykresów 10 czy 50 wskaźników, bo uważamy, że właśnie to gdzie indziej jest i nie ma sensu. Mhm. I drugie miejsce, częściowo związane, a częściowo niezwiązane z rynkiem. Mam tam trochę odbiorców z rynku finansowego, to jest blog spekulacje.pl.
A, rzeczywiście. Nawet na Facebooku można znaleźć.
Tak, na którym piszę o tym, co aktualnie czytam i nie są to wyłącznie książki giełdowe, chociaż czy ekonomiczne, czy finansowe, chociaż te się też tam pojawiają.
No i na pewno warto też zajrzeć na stronę wydawnictwa, wydawnictwolinia.pl. Wrzucimy link w opisie do tego podcastu, więc możecie sobie zajrzeć, tam są różne książki do wyboru, można sobie zawsze coś ciekawego znaleźć. Jest też ta książka Zenona Komara, więc myślę, że warto polecać. No chyba tym optymistycznym akcentem kończymy. Bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie.
Dziękuję również.
Myślę, że za jakiś czas trzeba będzie zaktualizować nasze spotkanie.
No, chcielibyśmy
zgłębimy bardziej jakiś temat tej literatury giełdowej, potraktujemy go dużo bardziej poważnie, bo raczej te spotkanie traktujemy jako taki wstęp do tematu. Dajcie nam znać, co o tym myślicie. Prośba o pytania, komentarze, oceny. Tutaj się pochwalę, ci już mamy 19 ocen na iTunesie naszego podcastu, więc powoli pniemy się w rankingach popularności, za co bardzo dziękuję. I 17 to są 5-gwiazdkowe maksymalne, więc to jest naprawdę świetny wynik, za co bardzo dziękujemy. Piszcie do nas, odwiedźcie te strony, które tutaj Grzegorz polecił. Wszystko będzie w opisach do podcastu. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.
Czy ja mogę dodać coś, co słyszę cały czas od mojego 10-latka?
Oczywiście. My młodzież w tym programie promujemy, więc jak najbardziej.
Bo moje dziecko chce zostać słynnym youtuberem i w kółko powtarza, podnieście łapkę, kliknijcie suba.
O, to właśnie tak trzeba zrobić. I tym pozytywnym akcentem kończymy. Ja pozdrawiam i życzę dużych zysków, a ty, Grzegorz, co robisz?
Ja życzę rozwoju, no tak naprawdę, tak? Żeby wszyscy czytali, no, nie tylko książki giełdowe, czytanie jest rozwijające i prowokujące. A przy okazji oczywiście sukcesów na rynku finansowym i to niekoniecznie przewrotnie muszą być sukcesy związane z zarabianiem pieniędzy, bo czasami to są sukcesy zawodowe albo jakieś właśnie przemyśleniowe, czy zmieniają coś tam w życiu, co też jest bardzo ważne.
Okay.
Dziękuję ślicznie.
Dziękujemy i do usłyszenia. Za tydzień.
To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym i napisz nam, co myślisz o podcaście. Czego ci zabrakło? Co ciebie interesuje? Jaki temat powinniśmy poruszyć? Pisz na adres podcast@strefainwestorów.pl. Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe, czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.